Drodzy, bardzo się cieszę, że takie właśnie przeżycia mam.
Szczęść Boże wszystkim. Nazywam się Danuta, moje nazwisko Madeja. Jestem nauczycielem w szkole. Pracuję już bardzo długo. I chciałam się z Wami podzielić takimi moimi przeżyciowymi doświadczeniami i przeżyciami. I dziś i pobytem tutaj właśnie w Medjugorje z Wami. Gdy miałam 19 lat, pojechałam do Rzymu, do Ojca Świętego Jana Pawła II. Był to 1986 rok, jak wspominałyśmy ostatnio z Grażynką przy stole, bośmy się poznały, żeśmy na tej pielgrzymce 32 lata były wspólnie razem. Grażynko, pozdrawiam Cię. I powiem Wam, jak to wyglądało wtedy, króciutko, bo byłoby długo opowiadać. Komuna w Polsce była taka straszna i jednocześnie bieda, ale pielgrzymka to była pielgrzymka mojego życia, trwała 3 tygodnie. Mieliśmy chociażby chleb z Polski, przez 3 tygodnie jedliśmy go. I tak wyglądało, no tak jak mówię, długo by opowiadać. Dodatkowo jeszcze, ja na tej pielgrzymce czułam się bardzo źle. Tak jakoś samotna byłam i cierpiałam tak wewnętrznie, chociaż po prostu no, byliśmy po maturze, no i ksiądz nam zorganizował na zakończenie jakby naszej drogi, naszej szkoły na tym etapie. Czułam się samotnie, cierpiałam, no i tak po prostu to jechałam do tego Rzymu i już przygotowywaliśmy się do spotkania z Ojcem Świętym i piosenki, wszystko, bo spotkaliśmy się z Nim 3-krotnie i tak płakałam bardzo, to przeżywałam, że po prostu no, wewnętrznie. I gdy już byliśmy tam u Ojca Świętego i za drugim razem byliśmy w Castel Gandolfo i tam po mszy świętej Ojca Jana Pawła II widziałam bardzo blisko po raz pierwszy i myślałam sobie wtedy tak, że muszę się za Nim bardzo modlić, bo bardzo, bardzo szczuplutko wygląda. Po mszy świętej Ojciec Święty miał do wszystkich nas podejść. Ojciec Hejma mówi, żebyśmy się no, mocno nie dotykali Ojca Świętego i w pewnym momencie ja czuję, że Ojciec Święty idzie koło mnie, ja go leciutko dotykam, układamy się do zdjęcia, ja też i w pewnym momencie poczułam, że Ojciec Święty stoi za mną i ręce trzyma na mojej głowie. I tak sobie później myślałam, że to cierpienie po drodze, to miał mnie przygotować do tego. Później życie toczyło się dalej, zostałam nauczycielem szkoły, po prostu zawód jak każdy inny. Od 19 rok jestem dyrektorem szkoły, pełnię tą funkcję. Dlaczego o tej funkcji mówię? Ponieważ w 2010 roku nadaliśmy tej szkole naszej malutkiej imię Jana Pawła II. Wcześniej od 14 lat, 14 rok, w tym roku jest już, gdy mamy co tydzień apele, gdzie prowadzi je kapłan, które są poświęcone patronowi naszej szkoły, Janowi Pawłowi II. I przez jedną długą przerwę, od 14 lat systematycznie, co tydzień modlimy się do Ojca Świętego. Dzieci zgłaszają intencje tak, jak umią. Potem najpierw kapłan mówi krótko o Ojcu Świętym, opowiada o Nim. Następnie dzieci zgłaszają intencje, a my i modlimy się Ojcze Nasz i nasz katecheta, ksiądz, który uczy religii, błogosławi nas. W tym roku będziemy mieć 16 dzień papieski. Mamy go 28 października. Wszystkich Was zapraszam. Już tutaj z Grzesiem rozmawialiśmy już o tym, że zapraszam wspólnotę i wszystkich tutaj obecnych. Myślę też, że kiedyś będzie taka radosna dla mnie możliwość, że kapłan, którego tutaj mamy, że będzie mógł na to spotkanie, na ten dzień papieski do nas przyjechać. Organizujemy go, szkoła jest głównym organizatorem, ale również ważnymi, głównymi jakby organizatorami są księża Marianie, którzy posługują u nas i cała miejscowość. Mamy bardzo dużo ludzi, którzy nas wspierają i można powiedzieć. I ten Dzień Papieski jest o zasięgu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Więc jeszcze Was serdecznie wszystkich zapraszam. I jeszcze chciałam dodać, że po prostu wracając do pielgrzymki w Medjugorje, byłam 21 lat temu. I teraz tak powiem, dziwnie się opierałam jakoś, że to za daleko, może nie ja, może coś innego, ale siostra zapisała 3 osoby i kuzynkę jako trzecią. Ale kuzynka się rozchorowała i ja miałam jechać, i jak byłam. No i tak właśnie pomyślałam to orędzie, bądźcie apostołami mojej miłości, bądźcie apostołami. Powiem Wam, z jaką radością wracam, że jutro to jest piątek, że przyjdę do szkoły, że będę mogła to wszystko powiedzieć, że zrobimy, mamy wspaniałą radę grono pedagogiczne, że już po prostu wszyscy się spotkamy i będziemy po prostu o tym mówić, co się tu wydarzyło. A wydarzyło się bardzo dużo, to nie będę, już musiałabym tutaj bardzo długo mówić jeszcze o tym i też dzieci będą, myślę, czekają, bo mówiłam im, gdzie jadę. I także to będzie święto wielkie dla nas wszystkich. Jeszcze chciałam dodać, że bardzo dużo skorzystałam po prostu z wszystkiego, ale chcę jeszcze zwrócić uwagę na konferencję księdza, gdzie szczególnie utkwiła mi te słowa jego właśnie, które dotyczyły, żeby to dobro widzieć, że nie tylko, że ten szczegół jeden na tej konferencji, jaki nieistotny, a jednak, a tyle dobra tam, tyle mądrości i tych dobrych, a widzi się właśnie to zło. I to często właśnie spotyka się w świecie, taka ocena, to chciałam jeszcze dodać. I wielkie przeżycia, będę o nich mówiła, to co było i w czasie objawienia Matki Bożej, te odczucia, potem w sobotę, co widziałam, czego byłam świadkiem, że po prostu Matka Boża jakby jest tutaj na ziemi, no daje nam tak ogromne znaki na dzisiejsze czasy, żebyśmy mogli po prostu wierzyć i jeżeli myśmy tam byli, widzieliśmy, doświadczyliśmy, tak żeby się dzielić po prostu z tym wszystkim i być tym świadkiem tej Bożej miłości i dzielić się z tym i wracać z tą radością i mówić o tym wszystkim, żeby coraz więcej ludzi odczuło tą Bożą miłość. A jeszcze jedno chciałam właśnie powiedzieć. Mam trudności z modlitwą, jestem niesystematyczna w tej modlitwie, tak jakbym chciała. I jeszcze jedna konferencja ojca księdza Pawła mi utkwiła w pamięci, że modlitwa to dialog. I tak się kojarzyłam, że ta modlitwa to jak ten nauczyciel mówi. A tu słuchać trzeba. Bóg zapłać za wysłuchanie. Szczęść Boże wszystkim. I Bóg zapłać księdzu, organizatorom. Naprawdę czułam się jak dziecko. Tak byłam zaopiekowana. Po prostu na tym spotkaniu, na tym wyjeździe. Jeszcze raz wszystkich zapraszam. I Bogu niech będą dzięki. Bogu chwała.
Nie wiem jak wy, ale ja się tak strasznie cieszę wami, tymi świadectwami, to, że Pan Bóg was dotykał, że Matka Boża dawała wam poczuć, że jest, że was wysłuchuje, że nas wysłuchuje, że nigdy nie jesteśmy sami, że wokół nas jest cały orszak, bo zauważcie, jest Matka Boża, jest Trójca Święta cały czas, ale mamy też aniołów, stróżów. No po prostu cały orszak z nami idzie. Cały orszak przy nas jest. Czy wy sobie zdajecie z tego sprawę? To jest po prostu cudne. Kochani, jeżeli jest jeszcze ktoś, to zapraszam, a jeżeli nie, to takim najlepszym uwieńczeniem tego wszystkiego, co jest w naszych sercach, tej radości, tego szczęścia i tego wszystkiego, czym nas obdarowała Matka Boża, jest różaniec, więc zapraszam do modlitwy. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby poprowadzić różaniec, zapraszam do przodu. nie opierajcie się, dzielcie się sobą, więc również modlitwą różańcową zapraszam.
Macie, ja będę was też wspierał modlitwą, o modlitwę też proszę. Starałem się nie mówić dużo w czasie świadectw, żeby po prostu pozwolić, żebyście się wy mogli wypowiedzieć się swobodnie, otworzyć przed Bogiem, przed innymi ludźmi też. I pewna matka też z Warszawy opowiadała ciekawe świadectwo dotyczące właśnie spotkania jak gdyby z Maryją, modlitwą. A to świadectwo opisała w taki sposób, że miała syna w wieku 18 lat, a ten syn zaraz po maturze zachorował na padaczkę. To straszna choroba. Matka wyraźnie powiedziała, że to dla niej był straszny cios. Dla niej, dla męża, dla całej rodziny. Miał przecież podjąć studia. Był taki zdolny. A tu w jednym momencie choroba przekreśliła wszystko. I padaczka miała bardzo ostry przebieg. Bywały dwa lub trzy napady dziennie, a nawet i kilkanaście. I jeden ze znamienitych neurologów postawił przerażającą diagnozę, że następuje nieodwracalny zanik szarych komórek mózgu. I matka pisze w jednym ze świadectw, że załamani wróciliśmy do domu, a ja zrozpaczona, ślepa od łez, poszłam do kościoła i modliłam się jak gdyby przed ukrzyżowanym Jezusem. Doznałam wtedy ogromnej łaski. Pan Jezus pomógł mi wreszcie przyjąć ten krzyż, na który nie chciałam się zgodzić. I zdołałam wtedy w modlitwie powiedzieć: bądź wola Twoja. Krzyż przyjęłam, ale jeden Bóg wiedział, jak bardzo mi było ciężko, gdy ratowałam syna w kolejnych chwilach ataków. W czerwcu 1981 roku pojechaliśmy do Zakopanego z nadzieją, że zmiana klimatów dobrze mu zrobi. Ale stało się inaczej. Ataki były jeszcze częstsze, jeszcze większe, a moja odporność wyczerpała się zupełnie. Po którymś z ataków zostawiłam syna, męża i płacząc wybiegłam z pensjonatu, idąc, że tak powiem, gdzie mnie oczy poniosą. W pewnej chwili zauważyłem, zatrzymałam się przed jakimś, wydawał się niewielkim kościołem i na dziedzińcu tego kościoła stała figura Matki Bożej, okalona ogromnym różańcem. Weszłam do środka i chodząc po kościele natknęłam się na opis objawień w Fatimie. Nie znałam tej historii, byłam zafascynowana tym, co przeczytałam. Uklękłam przed Matką Bożą i obiecała mi, że w każdą pierwszą sobotę miesiąca przyjmie komunię świętą, aby wynagrodzić zniewagi, jakich doznaje jej serce niepokalane. I obiecałam, że codziennie będę odmawiać cząstkę różańca świętego w intencji, byśmy umieli przyjąć chorobę syna zgodnie z wolą Bożą. Było to 13 czerwca 1981 roku. Życie toczyło się dalej, napiętnowane chorobą, ale we mnie nastąpiło jakby takie wewnętrzne wyciszenie. Uczestnictwo w codziennej mszy świętej stało się naturalną potrzebą serca. Pamiętałam o pierwszych piątkach, pierwszych sobotach miesiąca i odmawiałam codziennie cząstkę różańca. Wspierali mnie w tej modlitwie mąż, siostra i przyjaciele. W nocy z 4 na 5 października, a była to pierwsza sobota miesiąca, miałam sen. Śniło mi się, że klęczę przed figurą Matki Bożej i odmawiam różaniec. I wtedy ośmieliłam się tak nieśmiało i wyszeptałam do Matki Bożej te słowa: proszę Cię, uzdrów. A ona jakby lekko skinęła głową. Obudziłam się jakby rano ogłuszona. Przez 3 dni milczałam. Nic nie mówiłam nikomu o tym moim śnie. Ale rano zauważyłam już, że ataki u mojego syna były coraz słabsze, coraz rzadsze, aż w końcu ustały. Ostatni miał miejsce 13 czerwca 1982 roku. Potem choroba już u mojego syna nigdy się więcej nie powtórzyła. Ale to nie koniec łask. 9 lat później syn został wyświęcony, jest księdzem. Ma stopień naukowy doktora teologii. A ja od lat z mężem odmawiam cały różaniec. Ukochaną moją modlitwę daną mi przez niepojętą dobroć Boga i Matki Najświętszej podpisała się matka z Warszawy. Drodzy, kto prosi o rzeczy zgodne z wolą Bożą, zostaje wysłuchany, więc prośmy. Nie martwmy się cierpieniami. Czasami te cierpienia w życiu są takie, że wydaje się, że już nikt nie ma większych cierpień, że nie ma innej drogi, że tylko stracić sens. Ale drodzy, bywa nieraz, że Bóg daje cierpienia po to, aby te cierpienia otwarły oczy na rzeczy, których normalnie nie dostrzegamy, może nie dojrzeliśmy, żeby je w ogóle zobaczyć. Cierpienie potrafi wyzwolić w człowieku dążenie do wyższych rzeczy. Może lepiej by było, gdyby Bóg nie posługiwał się cierpieniami, ale niestety w wielu przypadkach posługuje się cierpieniem po to, aby zbawić drugiego człowieka. Jest też okazja, żeby jeden za drugiego mógł ofiarować pewne cierpienia, aby uratować jego życie wieczne, na wieki wieków, aby kiedyś z tym człowiekiem też być. W pewnej rodzinie był też młody człowiek, kiedy wracał do domu, wracał niestety pijany. To są częste nałogi w naszej ojczyźnie. Ale drodzy, dochodziło do takich sytuacji, że kiedy wracał do domu, to dzieci bały się własnego tatusia, własnego ojca. I żona, chcąc ratować siebie, dzieci, pomyślała, że podejmie próbę separacji między mężem a żoną, między sobą. I nagle otrzymuje wiadomość, że mąż uległ ciężkiemu wypadku i znalazł się w szpitalu. Pojechała tam. Stanęła nad jego łóżkiem. Kiedy przyjechała, miał już amputowane 2 nogi i prawą dłoń. Po 3 miesiącach przywiozła do domu kalekę, ale wkrótce jednak przekonała się, że przywiozła do domu dobrego i kochającego męża. On ze łzami w oczach przeprosił ją dzieci i zastrzegł je do swojego mieszkania. Nie wpuszczała żadnego z kolegów od kieliszka, bowiem ich i swoją własną słabość obwiniał za swoje kalectwo. ciężką dolę potraktował jako oczyszczenie ze swoich grzechów. Powiedział tak: mam za co pokutować. Chciałbym, by moje dzieci mogły powiedzieć: nasz tata jest kaleki, ale jest dobrym ojcem. Chciałbym, by żona wiedziała, iż ją kocham nie tylko dlatego, że jestem zdany na jej opiekę, lecz dlatego, że mogę się radować jej przebaczającym i dobrym sercem. Dla mnie wielkie nieszczęście stało się łaską, a według mojej żony najpiękniejszym dniem w jej małżeńskim życiu był mój powrót ze szpitala, męża kalekiego, ale nawróconego. Drodzy, jeszcze jeden przykład cierpienia związanego z intencjami, o którym wspominałem wcześniej, żeby nasza podróż nie była taka pusta, żeby ofiarować zawsze w pewnych intencjach. Pewna samotna kobieta stanęła przed operacją. W zasadzie nie miała siły, by zdecydować się na tę operację, bo związana była ze strasznym cierpieniem, a lekarze dawali jej niewielką możliwość przeżycia tej operacji. Powiedzieli, że tak mogą dać 10, maksymalnie 15% przeżycia i nie chcą się w zasadzie podjąć tej operacji. To tylko jej decyzja. Sama nie wiedziała, co zrobić. Poszła do kościoła, poszła do spowiedzi, uklękła u kraty konfesjonału i mądry spowiednik poradził jej, by te swoje cierpienia ofiarowała za kogoś, na kim jej w swoim życiu bardzo zależy. I był taki człowiek w jej życiu. Porzucił ją 2 lata po ślubie. Wprowadził w świat samotności. W następne 3 lata porzucił też tę drugą kobietę z dzieckiem. Był winien wielu krzywd wyrządzony ludziom z racji zajmowanego stanowiska. Kiedyś ona go bardzo kochała, a po latach dalej był to jedyny człowiek jej życia, choć miłość ta bardzo ją bolała. Postanowiła przelać swoje cierpienia przez ręce Boga w jego serce. I tylko z taką motywacją, bo chodziło o zbawienie wieczne dla drugiego człowieka, zgodziła się na tę operację, która niewiele dawała szans przeżycia. W szpitalu przebywała ponad 5 roku. Kolejno 3-krotnie chirurdzy pochylali się nad nią. Ponad 6 miesięcy wielkiego cierpienia, tak jakby Bóg wziął ją za słowo i wycisnął z jej ostatnie krople sił dla ratowania duchowego życia jej męża. Wróciła do zdrowia, więcej, wróciła do pracy społecznej, w której po dramacie rozpadu małżeństwa znalazła wreszcie sens swojego życia, odzyskała pełnię zdrowia i pewnego dnia otrzymała zawiadomienie o śmierci swego małżonka. Zniszczył go rak w ciągu 2 miesięcy. Od chwili rozpoznania choroby. Na pogrzebie dowiedziała się, iż umarły był też pojednany z Bogiem. Na cmentarzu brat zmarłego podał jej kopertę. A w niej 3 krótkie zdania skreślone przed samą śmiercią. Piszę te słowa po spowiedzi, Joasiu. przepraszam. Przepraszam cię za wszystko. Przebacz mnie tak. Drodzy, my się boimy cierpienia i czynimy wszystko, by się od niego uwolnić. I tak ma być. I dziękujemy Bogu, gdy się to udaje. Ciągłą modlitwą wspieramy lekarzy, całą służbę zdrowia, ale wiemy równocześnie, że cierpienie nie jest całkowicie do uniknięcia, że nawet wówczas, gdy je zlikwidujemy w 90%, to ciągle zostaje to 10% nieuniknionego. Ale jeśli już zdarzy się nam cierpienie, czego nikt nikomu nie życzy, to pamiętajmy, aby ono nie było puste. Bo przez cierpienie, zobaczcie, możemy z wiarą przenosić góry. Możemy to cierpienie, podobnie jak post, do czego wzywa Maryja, to jest forma cierpienia, wyrzeczenia. A tu jak przyjdzie jeszcze takie cierpienie, nie możemy żadnego cierpienia zmarnować. Maryja, jak słyszeliśmy, prosi nas, byśmy byli apostołami miłości, abyśmy byli apostołami dobroci, abyśmy umieli dostrzegać też dobro w każdym człowieku, a modlili się i sercem, i duszą. We wszystkich tych intencjach, jak podróżujemy, a także dziękując Matce Najświętszej i Bogu za te wszystkie przeżycia, odmówimy różaniec. Thank you.